Byliśmy już wcześniej patologiczną rodziną, bo rodzice na zebraniach, niektóre matki mówiły o tym, że to dlatego dziecko jest takie niegrzeczne, że wszystko przynosi z domu.
Szkolna dezintegracja. Reportaż Anety Gałaburdy.
Co ładnego zagrasz? Powiedz, jaki to będzie utwór.
Nie wiem, zapomniałam.
Jaki to ma tytuł, to co grałeś na...
A tych nut to nie mam, ksero.
No to bez nut zagraj, wiem, że potrafisz. Kolędę jeszcze się uczyłeś, pamiętam.
No co księdzu grałeś, kolędę zagraj.
Ale nie, kolędę to ja nie umiem.
Trzy bąki zagraj.
Nie, to tego też nie pamiętam.
No pamiętasz, doskonale.
Zapomniał to po tych wakacjach to wszystko.
Syn trafił do szkoły numer 14 ulicy Pułaskiego, bo to jest najbliższa szkoła z oddziałami integracyjnymi. Szkoła integracyjna z tego powodu, że taką nam rekomendowała poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Białymstoku, która wydała orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Główna to jest niedosłuch, na lewe ucho dziecko nie słyszy. I jak byłem w Kajetanach Światowym Centrum Słuchu, to dowiedziałem się, że te dzieci, które mają lewostronny niedosłuch, mają kłopot z kontrolą emocji. I że od nich w dużej części nie zależy ich impulsywność i zachowanie. Po skończeniu 7 roku życia był na obserwacji przez 3 tygodnie w poradni i ma zdiagnozowane ADHD. Dyrektor uprzedzał przed przyjęciem nas do szkoły, że nie ma specjalistów, którzy mogliby się zająć Antkiem w zakresie tego niedosłuchu.
Natomiast ma specjalistów z innych dziedzin.
Tak. Ale dyrektor powiedział tylko, że go nie ma. Nie powiedział, że go nie zatrudni. Orientowałem się w Urzędzie Miejskim w Departamencie Edukacji, że dyrektor szkoły powinien takiego specjalistę zatrudnić. Okazało się, że tych specjalistów nie ma i że dyrektor nie zamierza ich zatrudnić. Kiedy rozpoczęliśmy nasze starania o to, żeby ten specjalista się znalazł, to nasza sytuacja się pogorszyła.
Mój syn po urodzeniu miał śpiączkę. W konsekwencji tej śpiączki mózg jakby nie działa prawidłowo. Również stracił wzrok w jednym oku. No i borykamy się z systemem edukacji tak naprawdę od przedszkola. Syn został bardzo wcześnie też zdiagnozowany w kierunku zespołu Aspergera. No i później poszliśmy do szkoły. Mieliśmy bardzo duży też dylemat, jaką szkołę wybrać, dlatego że no te 10 lat temu tych szkół integracyjnych w Białymstoku nie było zbyt wiele. I poszedł do klasy integracyjnej. Była to szkoła, którą ja wybrałam też bardzo takim długim namyśle, po rozmowach z różnymi nauczycielami. No, okazało się, że większość dzieci z orzeczeniem to są dzieci, które wymagają naprawdę dużego wsparcia. No i to sprawiło trochę, że sytuacja i problemy zaczęły narastać. Syn też oczywiście miał różne zachowania i no, pomimo tego, że chodził na terapię, że próbowaliśmy jakoś też z nauczycielami rozmawiać, no, zaczęły pojawiać się coraz częściej skargi, pretensje rodziców. W pewnym momencie wzięliśmy syna do psychiatry i zaczęliśmy stosować leki psychotropowe. Sytuacja się trochę poprawiła, no ale pomimo tego taka presja na syna i na nas bardzo narastała. Zaczęły się takie awantury z dyrektorką wtedy szkoły. Ja jakby prosiłam i też wymagałam pewne rzeczy, dlatego że no musimy pamiętać, że dziecko z orzeczeniem w szkole dostaje bardzo dużą dotację. Dziecko ze sprzężoną niepełnosprawnością, tak jak w przypadku mojego syna, dostaje powyżej 4000 zł. Problemem jest to, że to nie on dostaje, tylko dostaje to szkoła. I bardzo często jest tak, że dziecko dostaje minimalne wsparcie, tam gdzie musi po prostu szkoła się z tego jakby rozliczyć. Natomiast ja się zawsze pytam to, gdzie ta reszta pieniędzy jest. No i oczywiście ta reszta pieniędzy idzie na ogólne cele szkolne. Ja w pewnym momencie zaczęłam prosić o pokazanie mi rozliczeń, no i mam wrażenie, że wtedy zaczęły się schody najwyższe. Skończyło się to taką rozmową w gronie pedagogicznym i dyrektorką z taką sugestią, żeby nasz syn przeszedł na indywidualny tok nauczania. Powiedziałam, że nie zgadzamy się, dlatego że istotą spektrum autyzmu jest to, żeby dziecko funkcjonowało i uczyło się funkcjonować w grupie. No i tak się szarpaliśmy. Też niestety w klasie zaczęły się dziać takie mechanizmy społeczne, które nazywam mechanizmem kozła ofiarnego. Dzieci jakby widząc, że jest osoba, na którą łatwo zrzucić winę za pewne rzeczy, zaczęła na mojego syna zrzucać odpowiedzialność za złe sytuacje, które się wydarzały w szkole. Na szczęście trafiła się nauczycielka, która prosiła na przykład, żeby dzieci odgrywały scenki tych trudnych sytuacji, żeby mogła zrozumieć, co się stało. Nagle się okazywało, że w tych scenkach chłopcy pękali i mówili, że okej, jednak syna nie było nawet w klasie.
Nasze kłopoty rozpoczęły się już we wrześniu, bo w październiku już mieliśmy pierwsze spotkanie z dyrektorem w jego gabinecie i dowiedzieliśmy się, że syn sprawia kłopoty, a panie, które są obie w klasie, nie potrafią sobie z nim poradzić. A panie zgłaszały, że przeszkadza w lekcjach, że chodzi po sali. Wcześniej dziecko chodziło do przedszkola, które nie było przedszkolem integracyjnym i przez 4 lata tam takich problemów nie było. W klasie mojego syna jest 4 dzieci, które mają orzeczenie, w tym 2 z niedosłuchem i żadne z tych dzieci nie miało zorganizowanych zajęć zgodnych ze swoimi potrzebami. A on od samego początku, od września, miał tylko uwagi i kary. Te kary, panie się nam pochwaliły, że wymyśliły nowy sposób oceniania dzieci, bo oceniały na lekcjach, oceniały w trakcie przerwy, oceniały po lekcjach w świetlicy, a specjalnie dla Antka wymyślono nowy rodzaj oceny, ocena jeszcze o zachowania przed lekcją. I on codziennie dowiadywał się o tym, że ma negatywną ocenę, no i sprawiało mu to wielką przykrość, jak przychodził do domu i mówił o tym, że minus dostał albo czerwony kolor, albo pani zwracała uwagę mu przy dzieciach. On na przykład coś takiego, zeszyt z oceną zachowania, który jako jedyny uczeń Antek miał taki zeszyt i bardzo nie chciał mieć tego zeszytu, bo czuł się nim negatywnie wyróżniony. Jedna z uwag brzmiała: kilkukrotnie uderzył kolegę pomimo próśb, aby tego nie robił. I kiedy zapytałem panią, co się wydarzyło, i pani odpowiedziała mi, że zrzucił koledze piórnik. A ja mówię, no i coś jeszcze? No i taki gest wykonywał nad głową. Ja mówię, ale wpisała pani, że kilkukrotnie uderzył kolegę pomimo próśb. No mówi, no tak, bo ja nie wiem, czy on nie uderzy kiedyś tego kolegi.
Mógł zobaczyć? Każdego dnia jest jakaś uwaga. Głośno czytał zdania, ułożył też zdanie: Beata puszcza pękate bąki. Antek nie zjadł dzisiaj obiadu, a za chwilę był głodny. Antek bez zgody koleżanki zaglądał do jej książki.
Bez zgody koleżanki, no.
A tutaj, Antoś nie odpowiadał na pytania, kiedy trzeba było. Nazwał kolegę pajacem. Krzyczał głośno podczas zajęć WF-u?
Kiedyś się ucieszyłem, jak dziecko zgłosiło się na konkurs matematyczny i rano zaprowadziłem go do szkoły i wychowawczyni prowadziła dzieci na salę, gdzie był ten konkurs i zapytałem, czy mogłaby powtórzyć pytanie, gdyby Antek nie usłyszał, to wtedy pani odpowiedziała mi, że nie. Zawsze rano mówił, kiedy bardzo nie chciał iść do szkoły, że go boli brzuch albo że po prostu nie chce iść do szkoły. Pytał mnie też, dlaczego pani Beatka mnie nie lubi. A w szkole zdarzały się sytuacje, że powtarzał mi po lekcjach, jak pani do niego mówiła. Na przykład, ty nigdy nie wiesz, co to jest kara, w domu nikt cię nie wychowuje, albo matka cię kultury nie nauczyła. I mówiła to przy całej klasie. I zdarzało się też, że Antek skarżył się na to, że cała klasa miała opowiadać o tych złych rzeczach dotyczących tylko jednej osoby. Kiedy po wielu próbach uzyskania pomocy, którą szkoła w naszej opinii powinna zapewnić, poprosiliśmy o kontrolę w kuratorium z tego względu, że na pismo, na moją prośbę o zapewnienie tych wszystkich pomocy, które są dziecku potrzebne, dyrektor odpisał, że informował nas, że on nie ma specjalistów i nie powinniśmy oczekiwać niczego więcej, więc poprosiłem kuratorium o kontrolę w szkole, a wyniki tej kontroli były niekorzystne dla szkoły.
4 lutego otrzymaliśmy pismo od skarżącego rodzica.
Małgorzata Palanis, rzecznik podlaskiego kuratora oświaty.
15 lutego została przeprowadzona w szkole kontrola doraźna. Wynikiem tej kontroli wydano 3 zalecenia. Pierwsze to było, by realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. I 2 kolejne to dotyczyło o zatrudnieniu nauczycieli z kwalifikacjami. Kontrola potwierdziła to w ten sposób, że nie było nauczyciela, który miał kwalifikacji surdopedagogiki. I tak to wygląda zawsze procedura, że dyrektor szkoły musi później poinformować kuratora o tym, w jaki sposób te zalecenia wypełnił. I tak się stało też tutaj.
Odpowiedzią dyrektora na zalecenia z kuratorium było natychmiastowe zwołanie zebrania z rodzicami, na którym zostaliśmy przedstawieni jako ci, którzy chcą wyrzucić najlepszą panią z pracy. Na tym zebraniu na początku dyrektor powiedział tylko, że była skarga do kuratorium. i pozwolił rodzicom zająć się już nami, a rodzice pozostałych dzieci mówili o tym, że skoro się komuś nie podoba ta klasa, to powinien się z niej wynieść i się przenieść do innej szkoły albo zapewnić indywidualne nauczanie i zostawić całą zadowoloną resztę klasy w spokoju. Ja tak naprawdę się na tym zebraniu ucieszyłem tylko z jednego powodu, że nie atakowano dziecka. Ale to się zmieniło na kolejnych zebraniach, bo wtedy już podawano przykłady złego zachowania. Każde zachowanie, które było oceniane przez wychowawczynię negatywnie, starałem się z nią omawiać, żeby uzyskać informacje, a jeżeli miałoby być jakieś złe zachowanie dziecka, żeby również wiedzieć, jakie wyciągnąć konsekwencje. Kiedy nie zgadzałem się z treścią uwagi, to pani zawsze była oburzona i mówiła o tym, że ją obrażam. A zdarzyło się również tak, że po jednej z rozmów wychodziliśmy do domu i moje auto stało przy ulicy i zapinałem dziecku pasy, to zatrzymał się samochód i zobaczyłem mężczyznę, który opuścił szybę i wygrażał mi pięścią i wykrzykiwał coś w moim kierunku. I na początku nie wiedziałem, o co chodzi, ale potem zobaczyłem, że obok niego siedzi wychowawczyni, więc musiał to być jej mąż. I rozmawiałem z nimi na ten temat, to już powiedzieli, że tylko chciał mnie zobaczyć, że nie machał pięścią, tylko palcem. Ta rozmowa moja z wychowawczynią i z jej mężem po dniu, w którym on mi groził przy dziecku, spowodowała to, że wychowawczyni poskarżyła się dyrektorowi, oskarżyła mnie o napaść na funkcjonariusza publicznego i dyrektor zadzwonił na policję z prośbą o interwencję. Kiedy policjant pojawił się w szkole, powiedział dyrektorowi, że nie może złożyć żadnego zawiadomienia, bo nie jest stroną tutaj i że może to zrobić tylko ta pani. Wychowawczyni oczywiście chciała złożyć to doniesienie na policję, ale policjant zapytał, czy były groźby karalne, czy było naruszenie nietykalności i czy były wulgaryzmy, ale ta pani powiedziała, że nie było. I wtedy policjant powiedział, że rodzice mają prawo zgłaszać krytyczne uwagi nauczycielowi i że to się nie kwalifikuje pod żaden paragraf. Dyrektor, żeby nam dokuczyć, zwołał kolejne zebranie tylko w sprawie naszej rodziny. Zgłosił, że jest jeszcze problem z dzieckiem i tak naprawdę to nim się również powinna policja zająć. Na tym zebraniu dyrektor porównywał też moje dziecko do sprawcy zamachu, który strzelał tego samego dnia do pracowników szkoły w Polsce. Mówił o tym, że on musi działać prewencyjnie po to, żeby policja zajęła się Antkiem, żeby on nigdy czegoś takiego nie zrobił. Tak, no byliśmy już wcześniej patologiczną rodziną, bo rodzice na zebraniach, niektóre matki mówiły o tym, że to dlatego dziecko jest takie niegrzeczne, że wszystko przynosi z domu, a ofiarami są dzieci w klasie. Wychowawczyni opowiedziała też policjantowi, który był u nas w domu na interwencji.
W domu?
Tak, w domu był u nas policjant na interwencji, dlatego że w momencie, kiedy wytłumaczył im, że rozmowa nauczyciela z rodzicem to nie jest przestępstwo, to zgłosili, że w domu dziecko musi oglądać przemoc i że powinna policja się tym zająć. I przyszedł policjant i opowiadał nam, że pani zgłosiła, że Antek zaczął misiem dusić panią i powiedział, to Jacek tak dusi i pani zgłosiła, że trzeba sprawdzić, czy w domu nie ma przemocy. A miś ma tego pecha, że ma takie samo imię jak ja i jest ulubionym pluszakiem Antka. Kiedy zapytałem syna, co się stało w szkole, dziecko mi powiedziało, że położyło misia na ramionach pani. A pani powiedziała, Antek, nie duś mnie. Na co Antek powiedział, to nie ja, to Jacek.
Antek, to co, pokażesz mi teraz swój pokój?
A to jest Jacek.
Misio Jacek, tak? Tak jak twój tata się nazywa?
Tak.
Ty go ubrałeś?
Mhm. Jeszcze śpię z takim, tylko gdzie on jest?
Mantasiu, co ci podać?
Ale słodziaka tego, mamo, mojego jednego, tego Jerzyka. O, z tym jeszcze śpię.
Tyle razy spotkaliśmy się z przeinaczaniem faktów, że z obawy przed matactwem chodziłem już do szkoły z włączonym dyktafonem. Dzięki temu nagrałem to, że inaczej wyglądają informacje zapisane w zeszycie uwag, a inaczej w tłumaczeniu pani, która tę uwagę wpisywała.
Z
Samorząd wspiera szkoły z oddziałami integracyjnymi.
Urszula Bąblej, rzecznik prasowy prezydenta miasta Białegostoku.
Przede wszystkim poprzez finansowanie zatrudnienia nauczycieli, pomocy nauczycieli, specjalistów, ale też tak zwanych nauczycieli wspomagających. Szkołom przyznawane są dodatkowe godziny dydaktyczne oraz dofinansowuje się doskonalenie zawodowe tych nauczycieli. Dodatkowo warto pamiętać, że organ prowadzący szkołę otrzymuje subwencję oświatową dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Czy jeżeli dziecko jest z określonym skorzeniem, a w szkole nie ma na daną chwilę specjalisty, to czy rodzic ma prawo domagać się takich zajęć profilowanych dla tego dziecka?
Jeśli szkoła nie zatrudnia takiego specjalisty w pełnym wymiarze, to dyrektor szkoły powinien zwrócić się do organu prowadzącego z wnioskiem o przyznanie dodatkowych godzin na taki cel właśnie.
W szkole uczy się w sumie 47 uczniów z orzeczeniami i 56 uczniów, którzy posiadają opinię.
Wiesław Paniczko, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Białymstoku.
Jeżeli chodzi o rodziców uczniów, którzy w czasie rekrutacji spotykają się ze szkołą, otrzymują pierwszą informację na temat możliwości szkoły, na temat posiadanych specjalistów. Szkoła informuje rodzica, jakie zajęcia organizuje. Na przykład, jeżeli szkoła nie posiada tyflopedagoga, to rodzic od samego początku o tym wie. Szkoła ma specjalistów, którzy na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach dostosowują pracę swoją i prowadzą tak zajęcia, aby jak najlepiej każdemu uczniowi w tym momencie pomóc.
Jak tutaj w tej konkretnej sytuacji to się rozwinęło? Dlaczego zaczął się konflikt?
Ważną rzeczą jest kwestia decyzji, którą podejmują sami rodzice. To rodzice decydują o tym, kiedy dziecko zapisują i do jakiej szkoły. I tak samo rodzice decydują o tym, kiedy dziecko zmienia szkołę. Szkoła nie ma możliwości, aby ucznia przenieść do innej szkoły, ale trzeba też pamiętać, że działania szkoły i domu rodzinnego oparte są o współpracę.
Pan mówi w tej chwili bardzo ogólnie o tym, jak powinno być. Natomiast w tej konkretnej sytuacji rozumiem, że rodzice nie podejmowali współpracy i że był konflikt.
Jeszcze raz powtarzam, nie można mówić o konflikcie, bo konflikt to działanie w pewien sposób dwóch stron. Natomiast działania podejmowane przez szkołę cały czas były oparte o dobro przede wszystkim ucznia.
Nie można mówić, że nie było konfliktu, skoro dochodziło już do takich sytuacji, że do tej rodziny przyszła policja, żeby na wniosek prawdopodobnie wychowawczyni zbadać, czy nie jest to rodzina patologiczna, czy tam się nie dzieje coś złego.
Nauczyciele w rozmowie z uczniami, jeżeli otrzymują sygnały zwrotne, że w domu rodzinnym dzieje się coś niepokojącego, to po prostu mają obowiązek poinformowania policji czy poinformowania dyrektora szkoły o sytuacjach nietypowych i w tym momencie szkoła podejmuje działania jak gdyby wynikające z wszczęcia określonej procedury i tyle.
No a jeżeli chodzi o męża wychowawczyni, który zaangażował się jakby w tę sprawę osobiście, mimo że nie jest pracownikiem szkoły i groził rodzicowi.
Sytuacja w mojej ocenie i w ocenie pracowników, którzy byli świadkami tego zajścia, wyglądała zupełnie inaczej. Natomiast kierując się dobrem dóbr osobistych moich nauczycieli, pracowników, jak również rodziców, nie chcę tego komentować.
Skąd są te medale, Antosiu?
Te dwa są z judo z walk.
A ten?
A ten to sam zrobiłem, bo był konkurs na najładniejsze logo. Samemu zrobiony medal. Chodzę jeszcze na basen, nauczyć się pływać, bo jeszcze tak trochę średnio umiem. I chodzę do pani Halinki na pianino. Ale lubię rybki i niedługo będę miał. Bo nie śmierdzą, nie brudzą i nie zniszczą mebli.
Po tym zebraniu, o którego treści informowali mnie jeszcze znajomi rodzice z tej klasy, już nie puściłem dziecka do końca roku szkolnego na zajęcia. Z obawy przed tym, że będą szykanować go i że jego zachowanie znowu będzie źle oceniane albo niesprawiedliwie i że będą sobie produkowali na niego następne jakieś tam wpisy.
Ale zakończył rok szkolny?
Tak, dostał świadectwo, na którym była już ostatnia możliwa kara dla nas albo zemsta w postaci oceny z zachowania opisowej, które dzieci mają w pierwszej klasie w takiej formie.
Ja w pewnym momencie postanowiłam zrezygnować z tej szkoły, bo dla mnie to też było niezwykle stresujące, dlatego że to było wieczne zwracanie uwagi na złe zachowanie syna. Bardzo rzadko jakieś pochwały, pomimo tego, że syn też miał różne zdolności i naprawdę można było nad tym pracować. I postanowiłam przenieść syna do szkoły rejonowej, gdzie syn też mógłby przede wszystkim być bardziej samodzielny, mógłby sam chodzić do tej szkoły. Na początku wakacji zaczęliśmy rozmowę i no też spotkaliśmy się z murem niechęci. Była to szkoła nieintegracyjna. No i pani dyrektor bardzo nas zniechęcała i powiedziała nam wprost, że ona wie, że ma obowiązek jako szkoła rejonowa przyjąć dziecko z orzeczeniem, natomiast ona wszystko zrobi, żeby nas zniechęcić do tego. No i później syn wrócił do poprzedniej szkoły, natomiast ja, znając tam nauczycielkę, usłyszałam, że pani dyrektor wróciła i powiedziała po wakacjach jakby z triumfem w głosie, że udało jej się nie przyjąć jednego Aspergera. To też pokazuje, że system jest zły. Na szczęście jakby ta historia ma happy end. Chociaż jeszcze z jednym bardzo złym też przykładem pomiędzy, ponieważ w następnym roku podjęliśmy ponownie próbę odejścia z tej szkoły i no, postanowiliśmy, że jednak przeniesiemy go do szkoły prywatnej, społecznej. No i tutaj w ogóle się wydarzyła sytuacja kuriozalna. Dziecko zostało zapisane do szkoły prywatnej, przeszło proces rekrutacji i w dniu rozpoczęcia roku szkolnego dostałam SMS-a, że jednak syn nie będzie przyjęty do szkoły, że nauczyciele się zbuntowali, co nie było prawdą, bo też to sprawdziłam. Syn był kilka dni bez szkoły. Ja jeździłam po całym mieście, szukając dla niego miejsca. I wyciągnęła do mnie po prostu dyrektorka jednej ze szkół, która sama przyszła do mnie i powiedziała, pomożemy. To była szkoła zwykła, nieintegracyjna, gdzie terapeuci przeszkolili klasę na koszt szkoły, gdzie rodzice byli bardzo wspierający. Nagle się okazało, że nie ma problemu z zatrudnieniem nauczyciela wspierającego, wspomagającego, który towarzyszył synowi w czasie lekcji. No i nagle się okazało, że wszystko jest możliwe. Chociaż system ten sam, kraj ten sam, to dla mnie pokazuje, że w Polsce mamy problem. Mamy oczywiście problem z tym, że nie ma dobrego pomysłu na to, jak wspierać dzieci z niepełnosprawnościami, więc na pewno należy poprawić ten system. Poza tym też powiedziałam kiedyś wprost na zebraniu rodziców, w takiej sytuacji już bardzo kryzysowej w tej pierwszej szkole. Proszę Państwa, Państwo nie znają dnia ani godziny. W każdej chwili Wasze dziecko może być w takim stanie jak mój syn po śpiączce. I moim zdaniem ten system musi być zmieniony, bo inaczej stracimy po prostu mnóstwo zdolnych, fajnych ludzi, którzy wypadną nam z systemu szkolnego jako niedostosowani. W ogóle pojawienie się dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie to jest ogromna trauma. No i jeżeli do tego dochodzi szkoła, która bombarduje uwagami, mówieniem, że syn jest okropny, nie nadaje się do niczego, a naprawdę są takie przypadki, no to wtedy naprawdę człowiek ma bardzo różne myśli. Tacy rodzice naprawdę mogą wpaść czy w depresję. Znam bardzo dużo, zwłaszcza właśnie rodziców, którzy wycofują się, którzy przynoszą dzieci do szkół specjalnych, pomimo tego, że dzieci są w normie.
Udało nam się przenieść dziecko, całe szczęście, do nowej szkoły, w której jest normalnie. Takie moje obawy związane z nowym rokiem w nowej szkole były spowodowane tym, że przez prawie rok w tamtym miejscu, każdy dzień, każde wyjście do szkoły to był ogromny stres z tego powodu, że bałem się, co znowu usłyszę od wychowawczyni. A tutaj z każdym dniem nie dowiadywałem się o niczym. I teraz już przestaję się powoli dziwić i cieszę się z tego powodu, że zmieniliśmy tą szkołę. Antek ma same pochwały w swoim zeszycie i za naukę, i za zachowanie, i za aktywność, i za wszystko. I to nas cieszy. Że tu jest normalnym uczniem w zwykłej, nieintegracyjnej klasie.
Dobrze.
A sprawdź pierwszy wyraz. No, zobacz, czy to
były. Były.
Mhm. A jak jest tutaj?
A było.
Czyli co, trzeba zmazać, tak? A jaki przedmiot najbardziej lubisz?
Plastykę i matematykę. I jeszcze chodzę na takie zajęcia plastyczne w sobotę.
Powiedz, jak w tej nowej szkole jest?
Fajnie.
Fajnie?
I ciągle dostaję zielone kropki. Najlepsze.
A co takiego jest fajnego?
To, że zawsze pod koniec tygodnia pani przynosi dla tych, co mają same zielone kropki, po 5 cukierków.
I ty już masz chyba dużo tych cukierków, co?
Tak, ale wszystkie zawsze jem. I papierki muszę wyrzucać, bo w domu są dowody zbrodni. Pani jest bardzo miła i jak ktoś źle napisze, to nie ma źle, śpiewaj! Tylko Antosiu, zetrzyj, bo źle. Tylko, że na polskim jest trochę dużo pisań, ale to nic, jakoś przeżyję.
Był to reportaż Anety Gałaburdy, Szkolna dezintegracja.